Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow. W studiu goście Magdalena Sroka, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Również dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I Sławomir Rywicki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak bym zaczęła, panie pośle Kazimierza Smolińskiego. Co tam ciekawego w polityce ostatnio?
No, myślę, że nie ma sezonu ogórkowego, jak to kiedyś był. Dziennikarze kiedyś narzekali, jeszcze pamiętam zawsze, o, sezon ogórkowy, wakacje, to się nic nie dzieje w ogóle. No, nie ma sezonu ogórkowego. Myślę, że nie tylko u nas, generalnie w polityce jest gorąco. Spokojnie, no.
Spokojnie?
Do wyborów jeszcze jest
u pana
rok czasu.
W Prawie Sprawiedliwości spokojnie? To ja chyba akurat
nie jest. Znaczy spokojnie co do, że tak powiem, drugiej strony, która strasznie się emocjonuje naszą sprawą. My sobie damy radę.
A pan się nie emocjonuje? Bo pańscy koledzy niektórzy, taki ty, co też ich tutaj znamy, Kacper Płażyński, Marcin Horała, Piotr Milleroni, bardzo są rozemocjonowani.
Staram się spokojnie do tego podchodzić. Mam dużo większe doświadczenie od kolegów, że tak powiem, polityczne i nie tylko, więc bardziej na chłodno do tego podchodzę i nie entuzjazmuję się tym.
Ale uważa pan, że jesteście bliżej niż wcześniej rozłamu?
No, tak na chłodno pewnie tak, natomiast to nie znaczy, że do wyborów nie pójdziemy razem. Ja uważam, że będziemy mieli jedną listę.
Mhm. Senator Rybicki, a jak pan zaciera ręce? Jak pan
ja
słyszy
przede wszystkim
i patrzy?
Jestem zażenowany poziomem tej debaty wewnętrznej, w cudzysłowie, kłótni w obrębie obozu prawicy, w szczególności w Prawie i Sprawiedliwości, bo no, spory są czymś naturalnym.
Debata, ale co, spodziewałby się pan, wewnętrzna... że będzie o poziom budżetu będą się spierać?
Nie, ale o program, tak. Czy program destrukcji, który prezentuje symbolem jest i program antypolski, antyracji stanu, który prezentuje jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, czyli kandydata na premiera, który opowiada...
Przemysław Czarnek,
który opowiada tezy, które prześcigają się z Braunem w antypolskości, w uderzaniu w polskie bezpieczeństwo, w polskie sojusze. Może lepiej, gdyby stanął do debaty z innym z liderów, który pretenduje do szefowania w tej partii, czyli Morawiecki. Porozmawiali o przyszłości Polski, o sojuszach, o naszym miejscu w Europie, o tym, jakie reformy trzeba by przeprowadzić, aby polskie sprawy szły do przodu, a mamy do czynienia z taką brutalną, wewnętrzną walką o władzę, gdzie
senatorze,
takie
ale...
określenia jak kłamstwa, żenada, rynsztok, lizusi, no po prostu język nie polityków, którzy powinni dawać przykład społeczeństwu o jakości i kulturze debaty publicznej, tylko to jest taka brutalna bijatyka z używaniem określeń, które nie przystoją politykom.
No dobrze, ale tu rozmawiamy o formie, ale tak naprawdę dla was, koalicji rządzącej, to jest na rękę, bo zaczęliśmy o tym i rozmawiamy o tym. Wtedy nie rozmawiamy o innych tematach, o szpitalu południowym i tak dalej, i tak dalej. Gdzie się tamci kłócą, inni na tym korzystają, prawda?
No pewnie okiem publicysty, gdyby spojrzeć na sytuację na polskiej scenie politycznej, to na prawicy jest ferment i brutalna walka, a w Polsce tej, która jest zatroskana o codzienne sprawy Polaków, jest debata, jak te najtrudniejsze polskie sprawy reformować, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, no to jest radykalna różnica oczywiście. Ja się nie martwię o tą bitwę i wojnę w PiS-ie. Ja rozumiem, że to jest tak naprawdę bój o przywództwo w PiS-ie. Kto będzie w obozie prawicy liderem, czy Nawrocki, czy Kaczyński. Tutaj już bez wątpienia to prezydent Nawrocki staje się liderem na polskiej, szeroko rozumianej prawicy, ale jest walka w samym Prawie i Sprawiedliwości o to, kto będzie tej formacji przewodził wobec słabnącej no, pozycji siłą rzeczy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie martwię
tylko
się, to jest wewnętrzny...
prezesa Kaczyńskiego wieszczyliśmy jako publicyści
tak
już
tak,
od jeszcze, wiele
jeszcze,
lat
30 lat od początku.
Jeszcze
tak,
wiele zrobi. Na razie stosuje stary wariant liczenia swoich aktywów i szeregów i oczekuje, że kto podpisze lojalkę, to ten będzie dalej na listach Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu, a kto nie podpisze, to zobaczymy. problem PiS-u, ale styl, w jakim to się odbywa, jest żenujący. Łączyła PiS kiedyś władza i benefity z tej władzy. Gdy władzy zabrakło, to ta partia się po prostu sypie, bo spoiwem były pieniądze, a nie idee. No to jest jednak taka konstatacja.
Pani poseł Sroka kiedyś była, powiedzmy, nawet blisko Prawa i Sprawiedliwości. Ale doszło do rozłamu. Spodziewa się pani po pierwsze rozłamu, a po drugie, czy ostatecznie i tak nie będzie tak, że ile tych ugrupowań na prawicy by nie było, to albo pójdą razem do wyborów, albo i tak będą stanowiły po wyborach dużą siłę, większą niż wy.
Z pewnością wyborcy konserwatywni dzisiaj w Polsce stanowią około 50% wyborców i to 1-2% zdecyduje o tym, na którą stronę szala się przechyli. Dzisiaj natomiast widać niewątpliwie, że Jarosław Kaczyński słabnie. Jeszcze w poprzednich kadencjach, nawet w momencie, kiedy PiS był w opozycji, również dochodziło do pewnych sporów. Nigdy nikt nie odważył się publicznie czy krytykować, czy przedstawiać innej linii, aniżeli linia określona na Nowogrodzkiej. Dzisiaj Jarosław Kaczyński po raz kolejny stawia ultimatum, bo przypomnijmy, że już do tego typu sporów dochodziło bodajże w lutym tego roku i również Kaczyński bardzo mocno protestował i mówił, że wręcz zakazuje się publicznych obelg na różnych mediach społecznościowych, którzy politycy PiS-u między sobą wymieniali. Wówczas to poskutkowało, ale jak widzimy, na chwilę, bo dzisiaj mamy eksplozję tych emocji i nie tylko naszych tutaj pomorskich parlamentarzystów, ale w całej Polsce ta dyskusja rozgorzała. I patrząc na to z perspektywy przyszłych wyborów, jeżeli tych ugrupowań po stronie prawicy będzie więcej, no to oczywiście te głosy się rozciągną i wówczas system Donta, który dzieli głosy, jest bezwzględny i to jest Jarosław Kaczyński doskonale sobie zdaje z tego sprawę i uważam Mateusz Morawiecki również. Także nie wykluczałabym tego, co powiedział pan poseł Smoliński, że finalnie panowie wszyscy pójdą, bo będą chcieli iść po władzę. Natomiast widzimy, że polityka, którą obierają w ostatnich miesiącach, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ten antyukraiński ton jest szkodliwy z perspektywy bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj ta atmosfera wobec obywateli Ukrainy, wobec wzajemnej niechęci, którą niewątpliwie wywołał również Załęski swoją decyzją o nadaniu imieniem bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, rozpoczął. Natomiast my powinniśmy być mądrzejsi. Powinniśmy patrzeć w przyszłość i powinniśmy dbać o bezpieczeństwo Polski, bo ono jest w naszym interesie.
Kazimierz Smoliński.
Bardzo długi wywód pana senatora nad dramatem, jaki się dzieje w PiS-ie i tutaj takie bardzo ostre określenia. Myślę, że Polaków to mniej interesuje niż kwestia, dlaczego nie debatujecie nad tym, co się dzieje w Polsce, dlaczego jest tak źle w służbie zdrowia, dlaczego jest tak źle w zakresie cen, tak, paragony grozy, jeżeli chodzi o budżet, tak, no tym się zajmujcie, a nie PiS-em.
Ale mówimy jak o rybie nad morzem? Jak się sypie grozy ryby
tak,
nad morzem?
No wczoraj w Gdańsku
ale to
kupowałem,
jakieś takie ogólne określenia,
kupowałem
panie
jagodziankę
pośle,
za 24 złote,
ale dobrze, ale przepraszam, pan wymaga, żeby rząd zajmował się ceną jagodzianki? Przecież może
nie,
pan...
Nie, cenami w ogóle, tak, no nie jak ceną jagodzianki.
Tak jak państwo się zajmowaliście?
Bardzo głośno, jak był paragony grozy za naszych czasów, tak? W tej chwili...
Każde wakacje
wy się
są.
Nie martwicie o tym, co się dzieje na lewicy. Trzy partie na lewicy. Rozpadła się trzecia droga. Następnie dalej następuje rozpad tam Polski 2050. To, co robicie w mediach też w zakresie pani minister Pełczyńska-Nałęcz, to nie są rozmowy polityków opozycji, które nie mają wpływu na bieżącą politykę, tylko wasza minister na X-ie czy na innych mediach z wami się kłóci tak, i wy z nią. Tym się Polacy i tym się zajmujcie, a nie Prawem i Sprawiedliwością, że dwóch polityków wyszło naszych ale... tutaj pomorskich, tak i między sobą.
Panie pośle, my rozmawiamy na ten temat, ponieważ pani redaktor wywołała ten temat.
Ja zapytałam, co ciekawe.
Pani redaktor zapytała
o ten
temat.
Pan poseł Smoliński uważa, że są ciekawsze tematy niż...
Pani redaktor...
I Polaków myślę, że to bardziej interesuje. Panie pośle,
to naprawdę jest z punktu widzenia bieżących spraw państwa rzecz drugorzędna. Chcecie się wewnętrznie przeformować, czy też pokłócić. Wasza sprawa. Ona ma wpływ oczywiście na... sytuację bieżącą. Natomiast wracając do pana wypowiedzi, że powinniśmy się zająć czym innym. No zajmujemy się naprawą Polski po waszych 8-letnich rządach.
Ta sytuacja wielu
ważnych z punktu widzenia gospodarki czy jakości życia Polaków spraw po prostu jest naprawiana po waszych, powiem oględnie, słabych, według wielu skompromitowanych rządach.
Dobrze, idźmy dalej. Chciałam was zapytać o ustawę o statusie osoby najbliższej. Została zawetowana przez prezydenta. I teraz mam takie pytanie do koalicjantów. Nie dowozicie kolejnej obietnicy wyborczej, bo nie dość, że nie ma legalizacji związków partnerskich, to nie ma nawet tej ustawy, czyli czegoś, co wydawałoby się z punktu widzenia tych, którzy takich rozwiązań potrzebują, coś było absolutnym minimum. Kwestie podatkowe, spadkowe i tak naprawdę informacja dotycząca sytuacji konkretnej osoby. I co wy na to? Może pani poseł Sroka?
Przede wszystkim, pani redaktor, no, określenie nie dowozicie w momencie, kiedy przez parlament pierwszy raz w historii przeszła ustawa, która odpowiadała na potrzeby Polek i Polaków. Ponad 2 miliony osób czekało na to rozwiązanie. Zakończyła się fiaskiem ze względu na decyzję prezydenta.
Tak, a czy uważa pani, że docenią to, co zrobiliście, że doprowadziliście do końca proces?
Na pewno będą zdawać sobie sprawę, że bez względu na to, jak mocno będziemy pracować nad kwestiami merytorycznymi, które zostały tak naprawdę pozbawione jakichkolwiek kwestii ideologicznych, żeby właśnie przeprowadzić dobre przepisy, to i tak spotkają się one z wetem ze strony obozu i pana prezydenta, który stoi dzisiaj na czele obozu politycznego, a nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Większość w każdym badaniu mówiła, że tak jest za podpisaniem tej umowy, tej ustawy. Ta ustawa to była ustawa, która nie wchodziła ani w adopcję, nie wchodziła w kwestie małżeństwa, nie była jakimkolwiek zagrożeniem dla rodzin.
Było to jednak quasi-małżeństwo.
No i właśnie to jest jasny sygnał dla wszystkich tych, którzy chcą w Polsce normalności, że tej normalności przy tym układzie, w tych sprawach nie będzie.
Mhm. Senator Rybicki?
No ja potwierdzę wypowiedź, konkluzję pani poseł. No jednak ponad 40 wet pana prezydenta do bardzo istotnych ustaw, które miały rozwiązywać istotne problemy Polaków, jest działalnością bez precedensu i destrukcyjną. To jest często działalność na granicy racji stanu, ale też odpowiedzialności za jakość życia Polaków i za ich prawa, wolności i dobrą przyszłość. W tej sprawie prezydent wszystkich właściwie, mówiąc publicystycznie, oszukał, bo przecież po pierwsze obiecywał w kampanii wyborczej, że sprawy związane, te pragmatyczne problemy związane z funkcjonowaniem związków partnerskich, jemu też są bliskie i będzie starał się o rozwiązanie.
Ale pan prezydent
problemów.
W kampanii mówił o jakimś związku swoim z panem Jerzym, od którego kupił mieszkanie. Przecież to chyba dla każdego, kto wie, o co chodzi w związkach partnerskich, nie o to chodzi.
I z tego, co robi w tej chwili. No, zawetował 40 ustaw, między innymi tą pragmatyczną, techniczną, niewystarczającą pewnie i niespełniającą oczekiwań wszystkich tych, którzy żyją w związkach partnerskich, ale jednak idącą krok do przodu. Mimo tego pan prezydent zawetował tą ustawę i Polacy, nie tylko ci, którzy żyją w związkach partnerskich, ale ponad 65% Polaków w różnych badaniach uważa, że te sprawy związane z bieżącym życiem i problemami osób będących w związkach partnerskich powinny być rozwiązywane w ich interesie i w interesie publicznym. I to, że pan prezydent tego głosu Polaków i swoich obietnic nie szanuje, mam nadzieję, że będzie w przyszłości zapamiętane i że pan prezydent będzie z tego rozliczany. Bo to jest działalność destrukcyjna. Pan prezydent jest osobą, która w Polsce blokuje wszystkie sensowne reformy. I to jest działalność destrukcyjna.
Pan Kazimierz Smoliński?
No przypomnę treść artykułu 18 Konstytucji. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiętam tą debatę przy tworzeniu Konstytucji lata 93-97, kiedy właśnie nawet środowiska lewicowe, gdzie był Kwaśniewski, gdzie był Kalisz, zdecydowali się na tą definicję rzadką w Konstytucji, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny...
Panie pośle, ale Aleksander
pozwoli
Kwaśniewski
pani, że dokończę.
Mówi dzisiaj zupełnie...
Jako związek kobiety i mężczyzny. To się wiąże. Ma opiekę i daje przywileje. Czyli daje przywileje. Więc nie może być innego związku kobiety i mężczyzny, albo w ogóle związku dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn, które mają
ale
podobne przywileje.
Więc gdyby
ta ustawa daje możliwość, że jednopłciowe związki mogą być wprowadzone i mają część przywilejów podobne jak małżeństwo.
Czy dobrze pan wie,
ich
że...
nie mogą mieć.
Tak, różne osoby różnie interpretują.
Zmieńmy konstytucję.
No ale jak?
Było referendum. No jak? No to dopóki nie ma zmiany konstytucji. Dopóki nie ma zmiany konstytucji, nie możemy wprowadzać przepisów sprzecznych z konstytucją.
Panie pośle,
gdyby tam nie było kwestii spadkobrania, gdyby tam nie było kwestii podatku, wspólnego rozliczenia podatkowego, myślę, że pan prezydent w pozostałym zakresie by to podpisał. Ale, bo mówił, że jest skłonny podpisać. Dobrze, tylko to za daleko
tylko
poszło.
Pan, ja to ciągle tego nie rozumiem. Niech pan mi tak wytłumaczy po ludzku. Co wam to robi, co panu to robi, że osoby, które są, na przykład związek, już mówimy o jednopłciowym, tak? Chociaż to nie muszą być tylko takie związki. Ja też jestem w związku partnerskim. Że będą po sobie, że mogą po sobie na przykład dziedziczyć.
Dlatego,
albo nie płacić podatku od spadku.
Ale nieprawda.
Ale
ja pytam, no dobra, nieprawda.
Przepraszam.
Ja pytam, co to panu robi, że będą mogli, że mogliby się wspólnie
podatkować. Robi mi to, że to jest sprzeczne z konstytucją, bo ta ochrona jest przewidziana dla małżeństwa. W Polsce istnieje, to przypomnę, że w Polsce istnieje nieformalne, ale praktyczne pojęcie konkubinatu, gdzie osoby bliskie mają pewne uprawnienia w zakresie wspólnego zamieszkiwania, w zakresie pewnych przywilejów. Jeżeli chcemy to dookreślić, to określmy to tylko w tym zakresie. Nie dotykajmy wspólnego rozliczenia podatkowego. Ludzie nawet nie przychylni nam. Powiedzieli, że ta ustawa spowoduje, że będzie to wykorzystywane absolutnie do optymalizacji podatkowej. Bo łatwość zawarcia tego i rozwiązania może powodować, że co dwa lata będę zawierał związek z kim innym po to, żeby sobie optymalizować kwestię podatku.
Ale co, przepraszam,
i co, nie wykorzystywano
znaczy będę udawać, że z kimś jestem, żeby sobie
Oczywiście.
Optymalizować podatek,
no przecież,
tak?
No ja 30 lat prowadziłem kancelarię i wiem, na 100% mogę
powiedzieć. I optymalizowaliście, tak, podatki?
Nie mówię, że ludzie by to wykorzystywali. Aha. Żeby
nie,
to wykorzystywali.
Pani redaktor,
więc trzeba to wyłączyć.
Dobrze,
zmieńmy
teraz
konstytucję, okay. Zmieńmy traktaty.
Ale...
Nie możemy powoływać się na wyrok Trybunału, tam Europejskiego Trybunału, bo nie ma kompetencji do rozstrzygania naszych spraw rodzicielskich i naszego prawa rodzinnego.
Dobrze, ale a propos podatku, bo Katarzyna Kotula powiedziała, że teraz idzie po równość małżeńską, czyli że będą prowadzone rozmowy z ministrem finansów, żeby to oczywiście chodzi o małżeństwa zawarte za granicą i których transkrypcja odbędzie się w Polsce, na podstawie rozporządzenia, które wejdzie w życie w sierpniu, że będzie można rozliczać wspólnie się którzy są małżonkami. To jest jakieś rozwiązanie?
Przede wszystkim to, co przed chwilą usłyszeliśmy z ust pana posła, jest wierutnym kłamstwem. To nie znaczy, że jeżeli mamy
no pani,
napis w konstytucji...
Powiem, od prawa, tak?
Napis,
naprawdę,
jeżeli...
Właśnie zademonstrował pan,
jak się pan zna i jaką kulturę pan prezentuje. No. Panie pośle, ja panu nie przerywałam i słuchałam, mimo że wierutnie powtarza pan kłamstwa. Jeżeli jest określone w konstytucji, że rodzina jest pod szczególnym ochroną jako związek kobiety i mężczyzny, to nie znaczy, że my jako państwo nie możemy dać przywilejów innym instytucją, która nie jest rodziną. Jedno drugiego nie wyklucza.
A właśnie to znaczy.
No nie,
a
bo ci, którzy
pani,
pracowali
to znaczy,
nad konstytucją, dzisiaj tłumaczą, co mieli na myśli. I dzisiaj, jeżeli wy mówicie, że absolutnie nie ma zgody na dziedziczenie, na informację medyczną, na wspólne rozliczanie się.
Jest.
A na wspólną.
No
na informację jest.
Sprawy
natomiast chcielibyście,
jest, no.
chcielibyście odebrać prawa ludziom, którzy dzisiaj w Polsce żyją
funkcjonują w związkach nieformalnych. I ja uważam... Ale oczywiście,
jak to się
chcecie odebrać właśnie taką, a nie inną
postawę. Czy ten temat...
65% badanych w badaniach wskazuje, że jest za przyjęciem tego typu
rozwiązań. Słuchajcie, ale co teraz?
Czy to jest tak? Nadinterpretowujecie...
Ale nawet Węgry za czasów Orbana przyjęły tego typu rozwiązania. W Wielkiej Brytanii również konserwatyści przyjęli rozwiązania daleko, dalej idące.
Dobrze, ale słuchajcie, teraz będzie tak, że właśnie może
rolą
uda
władzy
się
publicznej jest rozwiązać kwestię? I pana prezydenta i wszystkich, którzy mają odpowiedzialność za sprawowanie funkcji publicznych, jest rozwiązywanie problemu Polaków. Bardzo istotnym problemem w Polsce i Polek i Polaków jest uregulowanie spraw 2,5 miliona osób, które żyją w związkach partnerskich. Codziennych spraw, które wpływają na jakość ich życia, na ich dzieci. Przypomnę, że 30% dzieci w Polsce rodzi się poza związkami małżeńskimi.
No ale nic czego w tej ustawie o dzieciach, redaktor, adopcji, przysposobieniu nie było.
Nie było.
Pierwszy krok,
jest mały, był mały krok, żeby rozwiązać podstawowe problemy Polaków.
Dobrze, panie senatorze, ale
i
w tej sytuacji...
Nie będziemy w tej sprawie konsekwentnie...
Ale w tej sytuacji politycznej wie pan dobrze, że już nic więcej zrobić się nie da. Tak? Bo po pierwsze był kompromis w parlamencie, też nie było łatwo. I potem pan prezydent to zawetował. Teraz jest pytanie, czy temat się skończy i w kampanii będziecie mówić, że próbowaliście się, ale się nie udało. Czy należy waszym zdaniem iść za ciosem to, co mówi Katarzyna Kotula? Czyli wprowadzić udogodnienia dla osób, które zawrą związki małżeńskie za granicą i zaproponować ludziom, nie wiem, turystykę po prostu małżeńską. Tak? Nie, jedźcie do Niemiec, dokądś, zawierajcie małżeństwa, a sądy będą wam umożliwiać transkrypcję.
I się będzie dziać. I chodzi również o to, żeby odpowiedzialna władza stworzyła takie warunki i takie przepisy własnym obywatelom, żeby nie musieli uciekać się do półśrodków, do kombinowania, do dbałości o swoje prawa i wolności, korzystając z opieki innych państw. Naszym obowiązkiem, jeszcze raz to podkreślę, jest stwarzanie warunków do normalnego funkcjonowania wszystkim polskim obywatelom. Nie mogą być wykluczeni polscy obywatele z tego powodu, że mają inne poglądy, inne wartości, nieco inne zrozumienie pewnych...
Podpisał,
tak. Ale panie Boże, tak naprawdę, gdyby to było tylko prawo do informacji, z tego co ja rozumiem, co prezydent
nie,
mówi.
Ja powiedziałem tylko
prawo do informacji.
Pani redaktor, będziemy w tej sprawie konsekwentni.
Ale
ja,
co, jeszcze
ja rozumiem,
raz?
Że będzie...
Czyli nie chcecie
jest
ustąpić.
Jest opór Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta i szeroko pojętego obozu prawicy, ale naszym obowiązkiem jest stwarzanie takich przepisów, które dają szansę Polakom, czy części Polaków na godne życie. I jeżeli będzie taki opór pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości, ja myślę, że Polacy to wreszcie właściwie ocenią i z tego wyciągną też właściwe wnioski.
Ale będziecie to robić rozporządzeniami, czy będziecie to robić jak?
Dostępnymi metodami. No, rozporządzenie oczywiście jest też narzędziem tworzenia prawa niższego rzędu, niższego rangą, no ale chcemy i działamy z myślą o dobru obywateli i będziemy używać wszystkich tych narzędzi, które są dostępne zgodnie z prawem.
Mhm. No dobrze,
skoro to... są dostępne, to w czym problem jest, żeby to zrobić?
Chodzi o to, żeby...
Znaczy, w trzeci rok mogliście to zrobić.
Chodzi o to, żeby rangą
ustawową...
No, ale chyba ustawową...
skoro można zrobić rozwiązanie ustawowe, to można też zrobić rozwiązanie ustawowe, prawda?
No więc...
No ale skoro jest
potem powiecie,
ustawowy,
że oni nic nie robią z
nie, to
z
powiedziałam,
ustawami.
Że nie idźcie tak daleko. Po co pani minister Kotula w Sejmie, na posiedzeniu tam zespołu parlamentarnego mówiła, to jest tylko pierwszy krok. Następny to będą małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci.
Ale nawet jakby minister tego nie powiedziała, pan i tak by twierdził, tak? Że tak będzie, prawda?
Ale
bo pan tak przewiduje.
Nie, jeżeli to powiedziała, to tym bardziej prezydent jest ostrożny, tak?
Panie
bo
pośle...
na Zachodzie już to przeszliśmy. I nie mamy zamiaru iść tą drogą,
ale co
żeby dochodziło do adopcji przez pary homoseksualne. A to jest pierwszy krok do tego.
Ale co pan opowiada?
No tak, no to jest prawda.
To,
no.
Że ta ustawa przeszła przez parlament, jest również wynikiem kompromisu. Polskie Stronnictwo Ludowe jest formacją konserwatywną i wiele głosów wewnątrz było bardzo sceptycznych na początku tych prac.
Nie,
wielką pracę wykonały pani...
głosowała przeciw. reszta już nie.
No bo ta ustawa nie jest kwestią ideologiczną, którą próbujecie z tego zrobić, czy krokiem do adopcji dzieci. Jest absolutnie kłamstwem. Jest, ponieważ u nas nie ma dyscypliny, tak jak u was jest dyscyplina. U was też by głosowali inaczej, gdyby mogli. Ale zaraz pewnie będą pokazywać tą swoją inność coraz bardziej. Ci wewnątrz PiSu albo poza PiSem. Natomiast pierwszy raz w historii udało się przeprowadzić tą ustawę przez parlament, właśnie, która jest wynikiem, była wynikiem kompromisu między środowiskami lewicowymi i panią Kotulą, która pracowała, panią minister pracowała nad tą ustawą, z drugiej strony pani Urszula Pasławska i spotkaliśmy się po środku, tak żeby odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszych czasów. Mhm. Niestety zawsze w historii mamy środowiska, które są przeciwne czemukolwiek, co jest nowe. Nie mielibyśmy koła i pewnie byśmy mieszkali w lepiankach, gdyby słuchać w historii tych, którzy zawsze byli przeciw wprowadzeniu zmian. No, oczywiście trzeba będzie ten temat podejmować dalej, natomiast czy będzie to podejmowane właśnie w ramach kolejnej ustawy i kolejnej próby, nie wiem, ta dyskusja pewnie przed nami wewnątrz koalicji całej, natomiast temat nie jest zamknięty, ale myślę, też jest ogromna świadomość w społeczeństwie, że pozostawiając PiS przy władzy, mielibyśmy jeszcze bardziej cofnięcie w tych kwestiach, a nie pójście z duchem czasów. Myślę, że można jeszcze i myślę, że zakusy takie Prawo i Sprawiedliwość ma, żeby zaostrzać zarówno kwestie dotyczące rygorów rodziny, tak jak oni ją widzą.
To jest nieprawda. No,
aborcji,
dlaczego pani opowiada rzeczy, które
i innych tematów.
No.
I przy PiSie i prezydencie z PiSu będziemy mieli naprawdę zamordyzmy w państwie. Przepraszam, że tak ostro.
Po co takie teksty? Absolutnie nie mamy zamiaru niczego zaostrzać. Natomiast jako konserwatysta...
Aborcji też nie mieliście zamiaru zaostrzać i wywołaliście w Polsce kryzys na skalę europejską.
Bezczelnie kłamaliście, że w Polsce jest zakaz aborcji. I wiele kobiet się na to nabrało, na szczęście zrozumiały i przestały protestować i zdjęły wiele z nich zdjęło te pioruny ze swojego czoła.
Chyba nie przestały protestować z tego, że coś się zmieniło zdanie. No, ten protest trwał.
Na pewno nie na temat PiSu.
Zmieniło, bo się zorientowało, że nie ma zakazu aborcji. Jedna z przesłanek odpadła, a natomiast dwie pozostały, tak? Więc jest ograniczenie aborcji, a nie zakaz. A wyście wprost mówili, że zakaz aborcji
wprowadzono
w Polsce.
Ale przyzna pan, że za waszych rządów przepisy zostały zaostrzone po
i to pierwszy
orzeczeniu
krok.
Trybunału.
A następne będą, jeżeli wrócą do władzy.
Wnioskował pan, prawda?
Tak, wnioskowałem, bo uważam, że było słuszne wyeliminowanie przesłanki eugenicznej, gdzie mordowano dzieci, które na przykład mają zespół Downa. Przecież to było powszechnie wiadome. Tysiące dzieci z zespołem Downa były zabijane. Teraz tego nie ma. Teraz tego nie ma, więc już dlatego.
Ale to sobie tak tłumaczycie.
Warto
chyba,
to
że
było
tego
zmienić.
Nie,
ja tutaj jestem co do tego przekonany. Natomiast dalszych ograniczeń nie mamy zamiaru wprowadzać. Jesteśmy skłonni poprzeć tą ustawę, gdyby ona.
Ale przecież w waszym środowisku wprost się mówi, że dzieci z gwałtu również te ciąże mają być ograniczone, również ta możliwość. Przecież ta dyskusja jest.
Nie chcemy tego
wy
ograniczać.
Mówicie, ale słowa nie dotrzymujecie. Także PiS plus prezydent z tego środowiska będzie równał się właśnie.
Dobrze. My tak czy jesteśmy.
W polityce, jak się tak twardo wszystko potępia i wetuje i mówi się, że się ma własne propozycje, to się powinno je zaproponować, bo po to jesteście w polityce, po to was wybrano, ludzie, którzy zaufali waszemu programowi, waszym wartościom i z nimi
i
się identyfikują.
I pan oczekuje, że związki partnerskie zaproponują?
Żebyście zaproponowali rozwiązania, które w jakimś stopniu ulżą milionom Polaków, którzy żyją w związkach
żadnej nawet na krztynę, na jotę nie przyjmujecie.
Dobrze, chciałam was zapytać o coś, o czym dzisiaj też Kuba Kaługa rozmawiał z ministrem Karnowskim. To jest taki temat, który jest ważny, szczególnie tutaj dla miast i gmin nadmorskim. O najem krótkoterminowy. Projekt rządowy został już co prawda skrytykowany przez panią minister Pełczyńską-Nałęcz, ale rozumiem, że na poziomie rządu pewnie zgoda tam w większości jest. Czy taka ustawa, o której mówią między innymi samorządy od lat, że jest potrzebne uregulowanie tego rynku. Czy ma waszym zdaniem szansę przejść przez parlament i zostać zaakceptowana przez prezydenta? Może zaczniemy od Kazimierza Smolińskiego.
No, jak ma przejść przez parlament, to pytanie do większości parlamentarnej.
No tak? Nie, ale czy wy na przykład poprzecie, czy po prostu nie?
Ale
czy mamy
poprzeć, jak nie ma projektu, tak? Nie mogą się dogadać. Pana zdaniem pani trzeba... że nie mogą się dogadać. Jak się dogadają, to będę wiedział, za czym będę głosował. Jestem za tym, żeby tą sprawę w jakiś sposób uregulować. Niewątpliwie to samorządy na to czekają. Ja też jeżdżę za granicę, korzystam z tego tytułu najmu krótkoterminowego. On powinien być uregulowany. Natomiast moim zdaniem ten projekt, i zresztą nawet po stronie liberalno-lewicowej są tutaj protesty, żeby nie poszedł za daleko. Żeby nie wylać dziecko z kąpielą
przysłowiowego. Chyba ten projekt nie jest taki daleki. Jest generalnie rejestr.
Bo tam bardzo łatwo ograniczyć w ogóle wynajem, jeżeli jakaś tam jedna skarga jest, że jest impreza, tak? No to można już w całej wspólnocie zakazać. Samorząd może zakazać, tak? Więc debata była tym, za daleko znowuż to idzie, tak?
Czyli co? Niezwykle czyli liberalne podejście osoby poprzeć? O konserwatywnych poglądach. No panie pośle, ustawa jest potrzebna, jest ponad polityczna, bo dotyczy jakości życia mieszkańców
oraz
usług, które są poza kontrolą. No to nie ma barw politycznych, to dotyczy każdego mieszkańca, szczególnie tych miast, które są obciążone dużym ruchem turystycznym.
Ale będzie tam spółka instalatorze wobec tego, jaka jest granica, tak, własności, a no, właściwie to jest dyskusja o granicach własności będzie.
No właśnie, to jest kluczowe pytanie, na ile właściciel mieszkania, który mieszka w atrakcyjnym miejscu w Polsce, w Trójmieście tych miejsc jest bardzo wiele, na ile jego prawo do własności, do życia w spokoju, do no, mieszkania w jakimś przyzwoitym standardzie może być ograniczane poprzez najem krótkoterminowy, przez turystów, często pseudoturystów, którzy dzień w dzień awanturują się i niszczą jego własność również, bo przecież to jest paradoksalna sytuacja, że mieszkańcy wspólnot, którzy żyją na stałe w jakimś atrakcyjnym miejscu, są w mniejszości, a często będąc w większości ponoszą skutki niewłaściwej eksploatacji mieszkań poprzez hałaśliwą obecność, niszczenie klatek schodowych, wind. No przecież te koszty ponoszą właściciele mieszkań.
Żeby wyeliminować tego typu praktyki.
Prawo własności jest kluczowe.
Prawo własności, że ja nie mogę do końca dysponować tym, czym chcę.
Znaczy, to jest własność także własność którego mieszka.
Ingerujemy w jedną.
Oczywiście, to jest delikatna sprawa, ale prawo własności jest ponad innymi prawami, które wynikają z tytułu najmu, z
działalności gospodarczej.
No, jest jakaś hierarchia wartości w prawie również w konstytucji.
Niewątpliwie rejestr powinien być i tak dalej, możliwość wykreślenia z tego rejestru jak najbardziej.
Ale to po jednej skadze czy po trzech? Bo to jest pytanie,
ja nie wiem,
tak?
No dobrze, no to niech coś rząd wykluje z siebie.
Tak.
Minister mówił, że to jeszcze jest wakacje.
To wymaga debaty. Za chwilę ta ustawa będzie, projekt ustawy będzie w Sejmie. Będziemy o tym rozmawiać i ona wymaga rozsądku, bo przecież mamy doświadczenia, czy możemy je oglądać, z miast turystycznych w Europie.
No właśnie, gdzie, to ma Ameryki nie trzeba odkrywać akurat.
Tak, gdzie rozwój ruchu turystycznego przekroczył absorpcję dopuszczalną tej substancji miejskiej.
No są różne rozwiązania. Inne jest hiszpańskie, inne jest francuskie, inne jest włoskie.
No to rozmawiajmy o tym. Na pewno
jest
to powinno...
większa ingerencja lub mniejsza. Mhm. Możemy któryś model wybrać.
Na pewno powinno być to regulowane przepisami prawa.
Pani poseł Sroka.
Dlatego rząd przyjął projekt i oczywiście ta dyskusja nie jest zakończona, ale ten projekt, który został zaakceptowany, przede wszystkim wprowadzi obowiązek właśnie stworzenia tak zwanych baz danych, w których będą takiego rejestru, w których będą te miejsca wszystkie, zarówno hotelowe bazy, ale również wynajmowane w ramach najmu przez osoby prywatne czy prowadzące działalność gospodarczą. Taki wykaz to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia regulaminów, gdzie będzie określone, w jaki sposób korzystać z danego obiektu. Jest również kwestia wyeliminowania tak naprawdę szarej strefy, bo przecież gro takich miejsc jest wynajmowana, a nie jest od tego uiszczany podatek. Kolejna kwestia to kwestia bezpieczeństwa, czyli takie lokale będą musiały spełniać normy przeciwpożarowe.
to jest jakby pierwszy krok. I my oczywiście w parlamencie będziemy pracować dalej nad rozwiązaniami, bo z jednej strony podejmowane są głosy, że większe możliwości i prawa powinny uzyskać wspólnoty, samorządy. Z drugiej strony jest,
tak, jest
głos,
ze strony
tak, jest, ja słyszę, słyszę te głosy, dlatego w mojej ocenie powinniśmy rzeczywiście pochylić się nad tymi możliwościami, które będą miały samorządy w zakresie decydowania o ewentualnych wykluczeniu takiego lokalu z wykazu, co, a co za tym idzie możliwości jego wynajmowania, czy stworzenia, czy możliwości stworzenia z takich stref, gdzie nie będzie można w ogóle prowadzić wynajmu. To jest dyskusja, która jest przed nami w parlamencie i tak rzeczywiście my różnimy się w koalicji podejściem do tych kwestii. Z jednej strony mamy własność i ci, którzy posiadają takie lokale, a chcą je wynajmować, czemu im te prawa ograniczyć, a z drugiej strony mamy prawo do życia w spokoju. My jako mieszkańcy z Gdańska, ja całe życie mieszkam w Gdańsku, bardzo blisko centrum i wiem, jak to jest uciążliwe. Wiem również, jak my jako mieszkańcy przyzwyczajamy się do tych okresów wakacyjnych, w których ta liczba turystów jest zdecydowanie większa. Natomiast znowuż, pierwszy raz w historii chcemy uregulować ten rynek, żeby no, z jednej strony mieć na względzie mieszkańców, z drugiej strony samorządy i własność tą...
Czy z jednej strony chcemy, a z drugiej strony musimy, bo to jest rozporządzenie Unii Europejskiej.
No, oczywiście,
20
że tak.
W maju już minął termin na regulację i z tego, co ja rozumiem, bo to jest inicjatywa Ministerstwa Sportu, to ten projekt chyba będzie taki minimalny, czyli taki tylko, który będzie...
Bo zawsze mówiliśmy, że nie chcemy wykraczać również poza prawo unijne i odbudowywać tych praw, które Unia Europejska wskazuje.
A teoretycznie można powiedzieć, skoro projekt jest minimalny, mógłby przejść bez problemu przez parlament i zostać podpisany przez prezydenta,
uważamy,
ale zawsze będzie powód, żeby
się pokusić. Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby wprowadzać taką tak zwaną opcją zero minus, czyli jeżeli coś się uda urwać z przepisów unijnych, to należy robić, bo założyciele Unii, Niemcy i Francuzi są mistrzami w tym zakresie,
ale akurat to chyba
a my
idzie...
mamy zawsze opcję plus, czyli dokładamy, bo wiadomo, Polacy kombinują, takie, byłem w ministerstwie, to wiem, jakie jest
wymaga regulacji.
Tak, tak kombinował pan w ministerstwie?
Nie ma barw politycznych.
Tak,
ona nie ma barw politycznych.
Zgadzamy się, że trzeba to uregulować.
Powinna być kompromisem między potrzebami mieszkańców i wspólnot,
niby prosta rzecz,
samorządu terytorialnego.
Ale jak to siedzicie, to wygląda na to, że to wcale takie proste nie będzie.
I zdrowego rozsądku.
Dobrze, na koniec zostało nam mało czasu. Chciałam zapytać was, czy będziemy mieć na pewno nową rzecznik praw obywatelskich, panią mecenas Sylwię Grzegorczyk-Abram i czy będziemy mieć nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak to będzie w Senacie? Czy pan Szpytmater zostanie zaakceptowany? Premier mówi, że nie. A to jest między innymi kandydat popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to badacz ruchu ludowego.
Tak, pan profesor Szpytna uzyskał poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To jak to jest możliwe, że człowiek Karola Nawrockiego, jak to wszyscy mówią, czyli wiceprezes WPN-u, uzyskuje wasze poparcie?
No, ja myślę, że za daleko idące mówiąc jest stwierdzenie, że to człowiek Karola Nawrockiego. Oczywiście
a o Karolu
Polejowskim
tak mówiono.
Oczywiście to kolegium IPN-u prezentuje kandydata po wcześniejszym konkursie i taką decyzję podjęło kolegium IPN. Natomiast pan profesor Szpytma jest w IPN-ie od 26 lat. Nie wydaje mi się, żeby Karol Nawrocki tak długo był w IPN-ie. I oczywiście dzisiaj można taką łatwą parabolą, tak jak pani redaktor,
bo wszystko jest elementem konfliktu.
Mówić. Natomiast rzeczywiście pan profesor od lat badał i ruch ludowy w Krakowie wykazał się niewątpliwie tym, że jest historykiem z krwi i kości. I taka decyzja klubu, stąd nasz głos poparcia. Nie wszyscy, którzy pracowali w instytucjach za czasów, kiedy na czele ich stały różne osoby, bo przypomnijmy, no, 26 lat to również inni szefowie Instytutu Pamięci Narodowej, z którymi pan profesor współpracował.
Panie senatorze, co takiego powiedział wam premier na tym spotkaniu ostatnio? Co takiego ma na Mateusza Szpytma, że w Senacie nie macie go popierać?
Pani redaktor, no bo ja tu się nie zgodzę z głosem koleżanki posłanki. Pan Mateusz Pytma jest owszem pracownikiem IPN-u od 20 kilku lat, ale od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u i uosabia swoją historią, swoją postawą również wszystkie najgorsze cechy IPN-u w ostatnim czasie.
To tu się rzeczywiście nie zgadzamy.
Nawet niektórzy mówią żartobliwie, że został przez środowisko PiS-u oddelegowany do kontaktów z PSL-em i rzeczywiście zajmował się Witosem, ruchem ludowym w
Małopolsce. Ale to takie celowe działanie, tak?
Nie, trochę tak z przekąsem mówię, bo jedyną kwalifikacją, jaką się publicznie podnosi pana prezesa Szpytmy, jest to, że przez środowisko PSL-u, że on jest zatroskany i tak bada z sercem działalność ruchu ludowego, ale to jest za mało. Żeby być prezesem tak ważnej instytucji, przypomnę, że budżet IPN-u wzrósł z 250 do 600 milionów złotych, a struktura wewnętrzna za pana Nawrockiego i pana Szpytmy tak się przekształciła, że z 10 biur dedykowanych do działalności administracyjno-edukacyjno-propagandowej, teraz tych biur jest 25. Proporcje aktywności i nakładów finansowych na badania naukowe i na cele statutowe, czyli ściganie zbrodni hitlerowskich i komunistycznych. Zresztą ta cała sfera powinna już przejść według mnie do powszechnej prokuratury, bo już upływ czasu powoduje, że nie ma kogo ścigać za bardzo. Ale za czasów pana Szpytmy wyrzucano naukowców, historyków z IPN-u,
zresztą,
którzy mieli odwagę
to,
mówić...
duża grupa historyków,
tak,
którzy protestują.
Wybitnych polskich historyków powiedziało, że jest przeciwko kandydaturze pana Szpytmy, bo on uosabia wszystkie najgorsze cechy IPN-u, czyli upartyjnienie, traktowanie instrumentalnie narzędzi, jakie posiada edukacyjnych, czyli wykorzystywanie propagandy politycznej, używając pieniędzy publicznych na piknikach, na wiecach, na koncertach, na walkach bokserskich. To jest po prostu uwiarygadnianie i uosobianie najgorszych cech IPN-u z ostatnich 10 lat.
No to w takim razie wychodzi na to, że w Senacie nie będzie zgody na nowego
nie
prezesa IPN-u, a będzie zgoda prawdopodobnie większości, jak rozumiem, na rzeczniczkę praw obywatelskich.
Po tym, co powiedział Donald Tusk, tam wszyscy ruki po szwami będą głosować tak, jak trzeba. Pani mecenas Gregorczyk Abram, która jest ewidentnie związana ideologicznie, praktycznie w swojej działalności z stroną liberalno-lewicową, przejdzie bez żadnych problemów. Natomiast pan Mateusz Szpytma, który nigdy nie był kojarzony ze środowiskiem PiS-u, nigdy nie był przez nas, że tak powiem, wskazywany. To była osoba neutralna, polityczna, fachowiec, nie tylko w zakresie ruchu ludowego, ale rzeczywiście badania naszej historii i naszych dramatów związanych z II wojną światową. I tutaj się dziwię, bo wszyscy oprócz Koalicji Obywatelskiej zagłosowali za nim w Sejmie. Wszystkie pozostałe ugrupowania, tylko koalicja nie głosowała, a teraz nagle w Senacie...
Tam część chyba będzie, tego klubu Centrum też.
W Senacie będzie odrzucony. No cóż, no, sytuacja prawna jest taka, że jak pan Tadeusz Szpytma nie zostanie wybrany
to
prezesem, to będzie
pełnił
obowiązki prezesa z niewielkimi ograniczeniami, bo one tam wynikają, że nie wszystko prezes czy pełniący obowiązki może robić, ale instytucja będzie funkcjonowała. Tak,
panie pośle, pani mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram będzie rzecznikiem praw obywatelskich, bo prawa obywatelskie nie mają barw politycznych.
Dla niej są barwy tylko po jednej stronie, po
stronie
liberalno-lewicowej.
Szczególnie tych barw nie mają prawa i wolności obywatelskiej.
Prawa strona, jak
panie
ona
pośle,
badała.
Czy prawa człowieka mają,
ale
i obywatelskie mają barwy
politycznej? Podczas
badała nieprawidłowości wobec tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego. Czyli jeżeli coś rząd robił, Prawa i Sprawiedliwości, to robił tylko wobec społeczeństwa nieobywatelskiego.
To jest... I był idealny model konstytucyjny. Jak rzecznik praw obywatelskich patrzy władzy na ręce.
Miejmy nadzieję, że każdej władzy Magdalena Sroka, Kazimierz Smoliński i Sławomir Żywicki. Bardzo serdecznie wam dziękuję i do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Strefa politycznie kontrolowana.